Poniedziałek po długim weekendzie udało nam się rozpocząć rozmowę pod krawatem nieco wcześniej niż zwykle. 8.29 i 41 sekund, a dziś naszym gościem jest przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Szczecińskiej Radzie Miasta, Marek Duklanowski. Serdecznie witam, panie radny. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa i pozdrawiam maturzystów. Widziałem po drodze, szedł chłopak, powtarzał chyba coś jeszcze pod nosem przed matematyką. Trzymam kciuki za to, żeby jak największej ilości osób udało się. Ja pamiętam o tyle dobrze, że akurat dzięki matematyce byłem zwolniony z dalszej części matury, bo to był jedyny przedmiot, z którego mi szło, delikatnie mówiąc, znakomicie. I bardzo się z tego cieszę, dlatego tym bardziej trzymam kciuki za dzisiejszych maturzystów.
Nie zdawałem matematyki, dlatego że w dwójce była klasa klasyczna z greką i z łaciną. I jako przedmiot drugi mieliśmy historię. To jeden z niewielu roczników, który w ogóle nie zdawał matmy. Także byłem szczęściarzem.
To był wybór. Faktycznie ja wtedy, kiedy pisałem, zdaje się, że historia też była do wyboru. W 91 roku... Ach, no, jak to było pięknie.
To pan jest zdecydowanie młodszy.
Grzywka na czole, dzisiaj już zupełnie inaczej.
Był pan kotem, kiedy ja kończyłem liceum.
Ach, nie pamiętam.
Jest pan rozczarowany wynikami półfinałów Ligi Mistrzów i postawą sędziów, którzy chyba wypaczyli wynik spotkania. Pytam pana dlatego, że przecież w swoim czasie był pan trenerem drużyn piłkarskich w szczecińskim Salosie. Pamięta pan ten moment?
Pamiętam ten moment oczywiście bardzo dobrze, bo to bardzo ważny moment w historii mojego życia. Kilkanaście lat związania takiego bardzo bliskiego z Salosem. Jednocześnie przyznam się szczerze, bijąc się w piersi, że obecnie od właściwie dwóch czy trzech sezonów bardziej skupiam się na kolarstwie niż na...
To wiemy. Nie, no o tej pasji nie będziemy dyskutowali, bo
nie
wystarczy nam czasu w czasie reakcji.
Proszę... Niestety bardzo mi przykro, ale tak. Poza tym, że słyszałem, że Bayern był poszkodowany w dwumeczu z Realem,
no to nie, naprawdę, pan nie oglądał?
Naprawdę nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć. Poza tym, że
jak
pierwszy
to trener piłkarski
siebie...
nie ogląda półfinału
bije
w Ligi
Mistrzów? Bije się w piersi. Znam wyniki nie, w obu meczach Bayernu z Realem. Ale nawet przyznaję się szczerze, bez bicia, nie wiem, kto grał w drugiej parze i tym bardziej nie porozmawiamy.
Dobrze,
w związku z tym,
dobrze.
Oprócz
Roma
Realu, nie wiem, kto jest
dobrze.
Drugim.
Tam było 4 karne niepodyktowane, niektórzy twierdzą, że 5.
Natomiast wiem, co się dzieje na Pogoni.
Dobrze, dobrze. Pytałem o to rozczarowanie wynikami półfinałów, dlatego że chcę zapytać pana o inne rozczarowanie. Partia nie wskazała jednak na pana. Jest pan z tego powodu rozczarowany?
Panie redaktorze, to nie są kategorie rozczarowania, czy też jego braku, smutku, radości.
Ale wie pan, o co pytam, prawda?
To jest kategoria taka, że dzisiaj myślę, że wszyscy, jako jedna drużyna Prawa i Sprawiedliwości, wszystkie ręce na pokład kładziemy po to, żeby pracować dla pana prezydenta Sochańskiego i w tym kierunku będziemy zmierzać, licząc na to, że czy to od października, bo ten termin wyborów nie jest jeszcze znany, czy to od listopada, zmieni się gospodarz w magistracie. Przy Placu Armii Krajowej 1 będzie zasiadał menedżer z dużym doświadczeniem, menedżer aktywny, dynamiczny i taki, który dotrzymuje słowa, nie taki, który już jest wypalony, nie taki, który jest zmęczony i który zamyka się na mieszkańców. Człowiek otwarty, człowiek chcący dużo dobrego dla naszego miasta i człowiek mający w sobie potencjał i rzeszę ludzi,
mówi
mieszkańców
pan o kandydacie
miasta
Prawa i Sprawiedliwości.
Stojących za nim. Tak, mówię cały czas o panu prezydencie
Sochańskim.
Mówię cały czas o panu prezydencie Sochańskim. To jest osoba naprawdę z dużym doświadczeniem, w moim przekonaniu z dobrym potencjałem
teraz,
na to, żeby być dobrym.
Teraz pan mówi z pełnym
miasta.
Przekonaniem o tym, że Sochański ma szansę wygrać, ale na swoim profilu facebookowym powołał się pan na opinię socjologa doktora Macieja Kowalskiego, pisząc, że nie zawsze partia wystawia kandydata, który ma wygrać wybory. To są pańskie słowa z Facebooka.
Nie pamiętam czegoś takiego, natomiast na pewno nie odbyło się to po nominacji już pana prezydenta Sochańskiego. To nie są moje słowa. Natomiast, panie redaktorze, chcę powiedzieć jasno,
chyba
że ja też...
z 29 kwietnia, że ja to zweryfikujemy.
Że ja też dziękuję bardzo. Znaczy, nie padły takie słowa na pewno na moim profilu. Natomiast chcę powiedzieć, że bardzo dziękuję również mieszkańcom naszego miasta, wielu osobom, które znam i których nie znam czasami z Facebooka. Wielu osobom, które dzwoniło do mnie, które rozmawiało ze mną na ulicach, trzymały kciuki za mnie do ostatniego czasu i to jest tak, że to też jest dla mnie ważnym takim sprawdzianem, że to, co dzisiaj staram się robić dla miasta wraz z całym naszym Klubem Radnych Prawa i Sprawiedliwości, bo oczywiście nie działam sam, jesteśmy jedną spójną i dobrą drużyną. To wszystko mieszkańcom się podobało i to wszystko przez mieszkańców jest akceptowane. To znaczy, że odpowiadamy na ich potrzeby, słuchając
ich i potem
pomagając im.
Panie przewodniczący, kampania tak po prawdzie się jeszcze nie rozpoczęła, ponieważ, no wiadomo, oficjalnie jej nie ma, ale trwa, zdaniem obserwatorów polskiej sceny politycznej, regularna walka o głosy. Tak bym to określił. Rafał Trzaskowski w Warszawie chyba prowadzi jednak coś na podobieństwo kampanii. Dostosował się do warunków gry kontrkandydat Trzaskowskiego w Warszawie, czyli Patryk Jaki. A w Szczecinie aktywność Sławomira Nitrasa daleko wykracza poza zwykłą aktywność poselską. Co do tego chyba pełna zgoda. Panie przewodniczący, pytam o co? Czy powinny być wprowadzone jasne reguły, na przykład pod karą bardzo wysokiej grzywny, bo jak mówi przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, on właściwie nic nie może zrobić. Wie, o co chodzi, wie, co jest grane, ale reagować skutecznie nie może, nie potrafi, bo nie ma instrumentów.
Wszyscy o tym wiemy i tutaj też u Państwa w kawiarence politycznej w niedzielę rano rozmawiano na ten temat i powoływano się na pana Dariusza Mateckiego, mężczyzny, który robił konferencję prasową w piątek pod biurem pana posła Nitrasa, którego nie było oczywiście w Szczecinie. Natomiast tam również zwrócono uwagę na to, co on publikował u siebie na swoim profilu na Facebooku swego czasu, czyli właśnie odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej odnośnie tej kampanii wyborczej już rzeczywiście prowadzonej przez pana posła Nitrasa. Tam jasno stwierdzono, że wykracza to poza te normy, które są przyjęte i niestety dzisiaj brak narzędzi powoduje, że trudno cokolwiek z tym zrobić. Krótko.
Ale to oznacza, panie przewodniczący, że żyjemy w jakiejś fikcji, prawda?
Krótko. Byłbym za tym, żeby to wszystko uregulować, żeby nie było sytuacji, w której dzisiaj kandydat na kilkudziesięciu billboardach, ale nie liczymy jeszcze tych wszystkich city lightów, tych mniejszych nośników, które są, czy na przystankach autobusowych, bo tutaj państwo za każdym razem, kiedy pytali pana posła Nitrasa, on odpowiadał około 30 billboardach. Natomiast
znaczy raz udało nam się zapytać.
Prawdą jest, potem pewnie nie udzielał odpowiedzi. Prawdą natomiast jest to, że na wielu innych nośnikach tych mniejszych formatów również te reklamy wszędzie się znajdują i to jest, myślę, kampania przekraczająca zwyczajną kampanię wielu innych kandydatów na prezydenta miasta Szczecina. Mhm. W moim przekonaniu tę kampanię prowadzi się nie w ten sposób i nie powinno się jej prowadzić w ten sposób. Dzisiaj powinniśmy się spierać na pewne rozwiązania programowe, a pan poseł Nitras ma prawo jako poseł mówić oczywiście o swoich dokonaniach, co do jednego jesteśmy tylko i wyłącznie pewni. Był posłem sprawozdawcą ustawy kompensacyjnej, tej, która likwidowała Stocznię Szczecińską i to jest jedyne jego osiągnięcie.
Poseł sprawując mandat posła ma prawo do aktywności publicznej i w różnych sferach może się publicznie wypowiadać. Natomiast ja sobie nie przypominam wcześniej, przed nominacją posła Nitrasa na kandydata na urząd prezydenta Szczecina, by wisiały jego billboardy, czy zamiatał miasto ręcznie, czy też przy pomocy zamiatarki. Pan pamięta, żeby takie działania poseł podejmował?
Nie, nie było. Natomiast też przyznam szczerze, że nie pamiętam żadnego kandydata, zresztą z żadnego chyba z dużych miast Polski. Próbuję śledzić tę kampanię już od kilku czy kilkunastu nawet lat w sposób dość systematyczny. Nie pamiętam nikogo, kto w ten sposób by się zachowywał, że wsiada do zamiatarki. Wczoraj dostałem od jednego ze znajomych takie zdjęcie z Facebooka, gdzie był zrzut ekranu, takie zdjęcie pana posła Nitrasa, zdaje się, z Jeziora Głębokiego, gdzie stało drzewo i na nim chyba kwitnące jakieś kwiaty. W związku z wiosną oczywiście, więc już taki żart do mnie trafił w takiej formie, że drzewa bójcie się, bo zaraz pan poseł Nitras będzie przycinał gałęzie. Tego typu kampanii nie powinno się prowadzić, ona ośmiesza, ona powoduje, że nie skupiamy się na meritum, nie skupiamy się na tym, żeby Szczecin był lepszy, nie rozmawiamy na temat tego, w jaki sposób go zmienić, tylko próbujemy takich akcji happeningowych, na ile to się uda. Myślę, że Szczecinianie są na tyle mądrzy,
to emocjonalnie, przepraszam, że to stwierdzenie, bierze to tego rodzaju kampania, bo ona w sposób łatwy dociera do wszystkich i chyba jest jednak skuteczna, bo dawno, jeśli chodzi o programy, kandydaci przestali się tym zajmować. Ale zostawmy
panie
to na moment.
Panie redaktorze, przepraszam, bo często się mówi tak.
Panie przewodniczący, pan pozwoli, że chciałbym jednak zadać pytanie. Wrócę. Tak, to oczywiście nie ma żadnego, przecież ma pan swobodę wypowiedzi tutaj, 9 minut 25 sekund chyba to potwierdza. Natomiast mnie interesuje pańska opinia, czy wszyscy ci, którzy wezmą tą największą pulę głosów, już się nam ujawnili. Mimo, że wiadomo, iż Piotr Krzystek jeszcze oficjalnie tego nie ogłosił, ale będzie kandydował, więc czy znajdzie się jeszcze jakiś kandydat, który z tego tortu coś uszczknie? Czy wiemy, w co gramy już?
Nie sądzę, żeby to była znacząca część. Dzisiaj myślę, że walka, czy to o drugą turę, czy w ostateczności o prezydenturę, rozegra się pomiędzy trzema kandydatami, panem prezydentem Sochańskim, aktualnie urzędującym prezydentem Piotrem Krzystkiem i pewnie panem posłem Nitrasem. Natomiast liczę na to, że to właśnie w takiej kolejności, w jakiej podaję, te wyniki będą odzwierciedlały preferencje.
A Małgorzata Jacyna-Witt w tym wyścigu nie będzie?
Panie redaktorze, zobaczymy. Pani Małgorzata Jacyna-Witt wielokrotnie już deklarowała, że jeżeli pojawi się kandydat, który będzie spełniał jej oczekiwanie, być może przekaże mu swoje poparcie. Na dzień dzisiejszy widzimy też jej znacznie mniejszą aktywność niż w latach ubiegłych, jeśli idzie o kwestię deklarowania jednoznacznego, że będzie kandydatem na prezydenta. Taka ostatnia deklaracja wydaje się w sposób jednoznaczny i niewzruszony, pokazująca, że takim kandydatem będzie, padła, wydaje mi się, jeszcze w roku 2017. Zatem upatrywałbym wśród tej trójki osób, które będą na tym na podium,
Skoro jesteśmy przy pani radnej, proszę powiedzieć, czy słusznie poinformowała Najwyższą Izbę Kontroli o niejasnej, czy nawet nieprawidłowej procedurze przetargu dotyczącego najpierw delikatnej modernizacji, a teraz po prawdzie budowy nowego stadionu Pogoni. Pan zna opinię prezesa na ten temat, Jarosława Mroczka, co on uważa, że to jest gra polityczna, absolutnie proszę kibiców, aby się nie dali wciągnąć w tę grę, tak mówi. Chyba, nie wiem czy kandydat, ale człowiek, który był, pan prezes był przecież rozważany jako kandydat Platformy Obywatelskiej w wyborach na prezydenta Szczecina poprzednich. Pan pamięta to, tak?
Pojawiały się takie informacje.
Prawda?
Natomiast chcę powiedzieć, że nie wiem, czy pani radna Jacyna-Witt złożyła swój wniosek o
przeprowadzenie
kontroli. Tak deklarowała chyba w kawiarence politycznej, w której byliśmy tutaj przed tygodniem razem. Natomiast nie widziałem tego wniosku, nie wiem, na czym on się będzie opierał i trudno mi się wypowiadać odnośnie aktywności poszczególnych radnych. To sprawa pani.
Ale nie,
pani
czy powinno to być zbadane, czy nie, pana zdanie? Bo jednak fakty są takie, przewodniczące, że rozmawialiśmy o przebudowie za 50 milionów. Skończyło się w tej chwili na oficjalnym komunikacie, że będzie to kosztować 250 milionów. Piotr Krzystek mówi o tym, że stanie się tak bez względu na to, czy rząd na to doda pieniędzy, a Jacyna-Witt twierdzi, że skończy się realnie na 400 milionach.
Nie wiem skąd kwota 400 milionów, to po pierwsze. Po drugie, zaczynając całą tę historię, warto wspomnieć o tym, że najpierw rozmawiano o kwocie kilkunastu milionów złotych, samego przekrycia takim dachem materiałowym.
Tak, kilkunastu? Ja już nie pamiętam.
Przed konkursem, w którym wygrała pracownia pana Pachowskiego, mówiono najpierw o takim rozwiązaniu. Ja powiem szczerze, że finalnie doczekamy się najprawdopodobniej stadionu, który jest stadionem na miarę marzeń i oczekiwań przede wszystkim kibiców, mieszkańców naszego miasta i osób odwiedzających. A jak widzimy ostatnio, będących na trybunach w liczbie powyżej 10 tysięcy, dwa ostatnie mecze. Ten pierwszy z Sandecją z okazji 70. rocznicy urodzin Pogoni, 15 tysięcy osób na trybunach. Teraz w ten weekend na meczu z Arką ponad 10 tysięcy. To pokazuje, że ten potencjał jest i to pokazuje, że ten stadion już powinien w mieście być. Ja bardziej bym skłaniał się nie ku temu, że ten proces mógł być w jakikolwiek sposób niejasny, ale na tym, dlaczego tak rzeczywiście się wydarzyło, że dopiero teraz mówimy o tym stadionie, po 12 latach prezydentury Piotra Krzystka. Natomiast chcę powiedzieć jasno, zarówno ja, jak i cały Klub Prawa i Sprawiedliwości i nasze środowisko trzyma kciuki, żeby ten stadion wreszcie powstał. Nie chcemy komentować i nie zamierzam komentować dzisiaj działania pani radnej Jacyny-Witt.
A prezesa, który mówi najbardziej w tym wszystkim boli mnie fakt, że w tym i w podobnych działaniach nie ma chęci pracy na rzecz Szczecinian, mieszkańców regionów, to rozgrywki polityczne. Pani radna, jak widać, nie potrafi budować pozytywnie, chce promować siebie przez kolejną awanturę. To słowa Mroczka.
To oczywiście opinia pana prezesa Mroczka i to też prywatna opinia szefa klubu. Natomiast w podobnym tonie również wypowiadali się kibice, Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin Portowcy. Również w podobny sposób wypowiadało się w związku z powyższym. Naprawdę myślę, że w tej sprawie powiedziano już wystarczająco. Rozmawiajmy o Szczecinie.
Rozmawiamy o Szczecinie, wszakże budowa stadionu to rozmowa o Szczecinie chyba, panie przewodniczący.
Bez wątpienia, stąd tak jak powiedziałem, trzymamy kciuki za realizację. Wiedząc również o tym, że ten stadion, który pierwotnie zachwalany jako dobre rozwiązanie z trzema trybunami, dobre rozwiązanie z łukiem, po co cokolwiek robić innego. Dzisiaj wreszcie magistrat poszedł po rozum do głowy i stadion, który zaprezentowano, przygotowany
pan
przynajmniej wstępnie przez...
Pan wierzy w to, że w lipcu rozpocznie się budowa?
Przez pracownię DEDECO. Jest stadionem, który jest stadionem na miarę oczekiwań i na miarę XXI
wieku.
Panie
przewodniczący, czy wierzy pan, że w lipcu rozpocznie się przebudowa obiektu?
Ja wiem, że słyszałem taką informację od pani prezes Beliny, pani prezes spółki Stadion, Stadion Miejski Inwestycje, że do końca maja powinniśmy poznać kosztorys. On będzie podstawą do tego, żeby przygotować dokumenty do przetargu. Natomiast sama budowa na pewno nie rozpocznie się w lipcu. Nie ma takiej możliwości, bo my musimy wyłonić wykonawcę tego procesu. Lepiej byłoby mówić być może o zakończeniu trzeciego kwartału jako o momencie, w którym uda się tego wykonawcę wyłonić. Jeśli mielibyśmy cokolwiek rozpocząć w tym roku, no to nie sądzę, żeby to było wcześniej niż
listopad. Ale pan mówi o fizycznej...
Ja mówię o fizycznej kwestii, tak bo jest, samo wyłonienie wykonawcy, przekazanie placu
na
budowy...
plac budowy i przekazanie placu budowy.
Przekazanie placu budowy to też nie jest proces, który odbywa się w ciągu kilkunastu godzin, to też jest
czyli
proces
jest nierealny.
Bez wątpienia nierealny, bo my nie będziemy w stanie w moim przekonaniu wyłonić do tego czasu wykonawcy,
jasne,
a wcześniej przygotować również dokumentację przetargowej.
Zajmujmy się Szczecinem, ale też i okolicami, bo zapadła wiekopomna decyzja dotycząca wyboru wykonawcy na część przebudowy torowisk w ramach projektu Szczecińska Kolej Metropolitalna. To będzie chyba historyczne wydarzenie, jeśli się powiedzie. I właśnie chciałem pana o to też zapytać. Czy wierzy pan w powodzenie tego gigantycznego projektu? Bo kiedy wejdzie się w szczegóły i taką specyfikację, ja przeczytałem tego ze 40, może 50 stron, naprawdę jest to projekt imponujący, ale część tych ambitnych projektów niestety przerosła pana prezydenta i służby jemu podległe. Więc czy nie ma pan obaw, że ten wielki infrastrukturalny projekt może okazać się wielką infrastrukturalną klęską?
Znaczy bez wątpienia, teraz kiedy zapewnione jest finansowanie w dużej
tak,
mierze ze środków...
Ja tylko przypomnę, że chodzi o wyłonienie pierwszego wykonawcy na odcinku Szczecin-Police.
Tak, to jest ten najważniejszy w naszym przekonaniu jako mieszkańców miasta, ten stanowiący cały kręgosłup,
przechodzący przez centrum Szczecina.
Tak, główny szkielet Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Natomiast w momencie, w którym zapewnione jest finansowanie, nie sądzę, żeby mogło cokolwiek dzisiaj stanąć na przeszkodzie w realizacji tego projektu. Pytanie dalsze, na ile ten projekt będzie faktycznie atrakcyjny dla szczecinian bez pociągnięcia tej linii, o której się mówi, z obecnego dworca w Policach, obecnego, niefunkcjonującego, ale tego dawnego.
Istniejącego jeszcze.
W kierunku osiedla Chemik, bo trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj wielu mieszkańców, ja myślę, że ponad połowa mieszkańców Polic mieszka właśnie na nowym osiedlu, stąd dzisiaj pomysł, żeby ten tramwaj, pociąg faktycznie w to miejsce dojeżdżał. Ważne z punktu widzenia pasażera jest bezpośredniość relacji, czyli jeśli ja mogę do swojego środka transportu publicznego dojść w przeciągu 5-7 minut, czyli takiego dystansu akceptowalnego do poruszania się pieszo, wsiąść i wysiąść również blisko celu podróży, to wtedy ta podróż jest atrakcyjna. W sytuacji, w której ja muszę posiłkować się dwiema, trzema przesiadkami, ta sytuacja staje się już uciążliwa i wtedy z transportu publicznego pasażerowie nie korzystają.
Planiści rzeczywiście mówią o tej granicy 10 minut, jeśli chodzi o transport szynowy, dojścia do stacji początkowej, aby on był atrakcyjny dla
mieszkańców. Tak jest pokazane również u nas studium wykonalności.
Tak, to jest prawda. Gryfino, Goleniów, Stargard, no ale rzeczywiście osiedle Chemik jest tutaj kluczowe, no bo to przecież większość mieszkańców Polic stamtąd wyrusza do pracy,
z tego punktu widzenia, bo prawdą również jest to, że mimo tego, że kolej przejeżdża przez część północnych dzielnic Szczecina, będą dodatkowe przystanki również w tych miejscach, gdzie dzisiaj powstają ważne zakłady pracy i funkcjonują również w tych miejscach. Natomiast jednak o tym, że ta kolej będzie atrakcyjna, stanowić będzie jednak w dużej mierze doprowadzenie kolei do osiedla w Chemik w Policach. Natomiast równie ważną rzeczą jest dopasowany również rozkład jazdy, żeby ten takt kursowania, kursowania musi być na tyle częsty, żeby nie powodował konieczności odstania 20 nieraz minut na peronie w sytuacji, w której autobus nieco się spóźni i ja musiałbym czekać na kolejny pociąg 20-25 minut, jeśli to miałoby się poruszać w takcie 30-minutowym. Byłoby to w moim przekonaniu zdecydowanie zbyt rzadko, żeby ten transport wybierać. Zatem na pewno trzeba dzisiaj bardzo mocno zainwestować najpierw w infrastrukturę, to od czego zaczęliśmy, o czym pan redaktor powiedział, infrastrukturę torową, tą związaną również z dworcami, ale potem również konieczne będzie duże finansowanie, w moim przekonaniu, transportu publicznego związanego już ze Szczecińską Koleją Metropolitalną, w dużej mierze również przez gminę miasto Szczecin, po to, żeby ten transport był przystosowany do oczekiwań mieszkańców.
Mam ostatnie 45 sekund. Pozostaje mi na koniec zadać panu pytanie o maszt Maciejewicza. Rozpoczęły się prace związane z ustawieniem na łasztowni. To dobre miejsce?
Nie, w moim przekonaniu nie. W moim przekonaniu maszt Maciejewicza powinien być w swoim dotychczasowym miejscu. Jeśli nie dokładnie tam, gdzie stał swego czasu, to kilkanaście,
czyli
kilkadziesiąt metrów dalej. Bez wątpienia przywieźli do Szczecina. To bardzo atrakcyjny akcent architektoniczny, taki związany z tematyką szeroko pojętej marynistyki.
Ale Centrum Edukacji Morskiej, zdaje się, na Łasztowni ma powstać lada moment. Także
tylko, że powstanie nieco dalej. Natomiast ja bym wolał, żeby ten maszt był w tym miejscu, w którym jest. On był takim naprawdę zaskakującym nieraz akcentem. W środku śródmiejskiej zabudowy pojawił się taki bardzo ciekawy akcent, pozytywnie przyjmowany przez osoby wyjeżdżające do miasta, zarówno mieszkańców, jak i naszych gości. Boję się, że on zniknie w tym miejscu, w którym dzisiaj będzie odbudowywany. I to jest kolejna rzecz, która pokazuje, że pan prezydent, niestety, od niego zaczęliśmy, na nim skończmy, zamknięty jest na głosy mieszkańców, zamknięty w swoim szpinakowym pałacu, za pociemnianymi szybami limuzyny. Potrzebne jest w tym miejscu bez wątpienia zmiana na człowieka, który słucha.
Spodziewałem się takiej puenty. Marek Duklanowski, przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję również państwu. Miłego dnia życzę i miłego tygodnia.